temat zadany mi jest bardzo trudny w swej istocie, a zwłaszcza w tym kontekście praktyki życia chrześcijańskiego. Byłoby chyba zbyt optymistycznie powiedzieć, że damy wyczerpującą odpowiedź na pytanie, jak żyć tajemnicą niepokalanego poczęcia. Zacznijmy najpierw od tego, jakie inspiracje, do czego nas skłania, co wnosi do naszego przeżywania wiary ta prawda. Z uwagi na to, że chcemy, aby też nasi goście obcojęzyczni mieli mniej więcej dokładny wykład, umówiliśmy się z tłumaczem, że będziemy trzymać się ustalonego tekstu. Pewne fragmenty opuszczę w tekście, który został przygotowany do druku z uwagi na jego długość, więc jeśli Państwo zauważycie pewne przeskoki myślowe, proszę mi to wybaczyć, ale to wynika ze względów praktycznych. W płaszczyźnie duchowości chrześcijańskiej indywidualne i wspólnotowe doświadczenie duchowe z zasady wyprzedza refleksję teologiczną oraz dogmatyczne orzeczenia Kościoła. Dał temu wyraz papież Benedykt XVI, który we wstępie do pierwszej swojej encykliki napisał, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. W tę prawidłowość wpisuje się m.in. wielowiekowa historia kształtowania się prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Dziewicy, której ostateczny kształt, jak wiemy, w postaci orzeczenia dogmatycznego nadał papież błogosławiony Pius IX w Bulli Ineffabilis Deus z 8 grudnia 1854 roku. Można zatem postawić tezę, że tak jak pobożność ludu Bożego przez kilkanaście wieków kształtowała teologiczną refleksję Kościoła odnośnie do prawdy o szczególnym wybraniu Maryi na Matkę Syna Bożego i w związku z tym uchronieniu jej od skażenia grzechem pierworodnym, tak obecnie ta sama prawda, uroczyście ogłoszona w Kościele jako dogmat, w zasadniczy sposób rzutuje na życie chrześcijańskie. Ta prawda kształtowała się pod wpływem życia chrześcijan, a teraz ta prawda kształtuje życie chrześcijan, jakby oddaje, indukuje to, co ją ukonstytuowało. Potwierdził to święty Jan Paweł II, mówiąc, że w rozwoju mariologii szczególną rolę odgrywa lud chrześcijański. Wyznając swoją wiarę i dając o niej świadectwo, lud przyczynia się do rozwoju doktryny maryjnej tak, że nie jest ona zazwyczaj zasługą samych tylko teologów, choć nadal odgrywają oni nieodzowną rolę w zakresie pogłębiania i jasnego przedstawiania prawd wiary oraz chrześcijańskiego doświadczenia. Innymi słowy, niepokalane poczęcie niezmiennie stanowi inspirację dla życia chrześcijańskiego, w sposób szczególny zaś stanowi inspirację dla tych środowisk, które swoją działalność związały z tą prawdą. Należy do nich oczywiście przede wszystkim Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, którego statutowym zadaniem, jak czytamy, jest poznawanie i szerzenie misterium niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz nabożeństwa do Matki Bożej. Ten inspirujący wpływ dogmatycznej prawdy o niepokalanym poczęciu dotyczy zarówno poznawczo-aksjologicznego wymiaru wiary katolickiej oraz życia duchowego, jak i jego wymiaru praktycznego, czyli szeroko rozumianej pobożności. A więc ta prawda inspiruje nas w sferze poznawania dogmatów i wartości, jakie wyznajemy, jak również przekłada się na pewne praktyczne aspekty naszego życia. Dobrze znane jest powiedzenie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, że Maryja jest jak soczewka, która nie zatrzymuje światła na sobie, ale je intensyfikuje i kieruje do ogniska. Też mówi się, że Maryja jest jak echo. Święty Ludwik pisze, że gdy wołamy w modlitwie Maryjo, ona odpowiada zawsze Bóg. Jest echem Bożym. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że w dogmacie niepokalanego poczęcia, jak w soczewce, skupia się cała katolicka teologia. I jak dzięki użyciu szkła powiększającego lepiej widać każdy detal, tak w perspektywie dogmatu o niepokalanym poczęciu pełniej ukazuje się piękno i spójność naszej wiary, jak również wszelkie jej wynaturzenia, jakimi karmią się herezje i sekty. Słusznie więc zauważył święty Jan Paweł II, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. To zdanie potraktowałbym jako takie motto, hasło przewodnie naszej refleksji. Dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Wniknięcie w tę prawdę dogmatyczną pozwala lepiej zrozumieć fundamentalne treści naszej wiary, takie jak Boska Trójca, zbawcze misterium Jezusa Chrystusa, działanie Ducha Świętego, natura Kościoła Świętego i godność człowieka. Pozwala również ta prawda znajdować dla tych prawd właściwy kształt pobożności. I te pięć zagadnień chcę teraz uczynić przedmiotem dalszej refleksji. A więc część pierwsza, niepokalane poczęcie dziełem Przenajświętszej Trójcy. We wstępie do Bulli Ineffabilis Deus czytamy, że Bóg Ojciec postanowił ofiarować w taki sposób swojego jedynego Syna, zrodzonego równym sobie, którego kocha z serca swego jak siebie samego, że rzeczywiście jest jednym i tym samym wspólnym Synem Boga Ojca i Dziewicy. I On też wybrał sobie sam Syn, czyniąc prawdziwą Matką, a Duch Święty chciał to i sprawił, że z niej się począł i narodził Ten, od którego On sam pochodzi. To jest treść, fragment z tej Bulli Ineffabilis Deus. Z tych słów wynika, że rozważana przez nas prawda wiary ściśle wiąże się z najbardziej podstawowym dogmatem o Przenajświętszej Trójcy, gdyż cała boska wspólnota, jak słyszeliśmy, jest zaangażowana w przygotowanie Maryi do dzieła wcielenia. Niemal po 110 latach od ogłoszenia dogmatu niepokalanego poczęcia Sobór Watykański II, który dokonał gruntownej odnowy życia Kościoła, w tym samym duchu postulował trynitarną perspektywę mariologii. W 8 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy m.in., że Maryja, która została odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna i zjednoczona z Nim węzłem ścisłym i nierozerwalnym, obdarzona jest tym najwyższym darem i najwyższą godnością, że jest mianowicie rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego. Więc wymienione trzy osoby boskie. Święty Jan Paweł II, współtwórca i wierny realizator postanowień soborowych, w swoim przebogatym nauczaniu, tak na marginesie dodam, że papieskie nauczanie w oficjalnym wydaniu Insegnamenti zawiera się w około 80 tysiącach stron. To jest taki format mniej więcej jak ta teczka. 90 tysięcy stron papieskiego nauczania. To jest olbrzymi materiał. Otóż w tym przebogatym nauczaniu Jan Paweł II tajemnicę niepokalanego poczęcia, któremu poświęca wiele uwagi, również sytuuje w kontekście trynitarnym. Na przykład w encyklice Redemptoris Mater uczy, że Maria jest włączona w opatrznościowy plan Trójcy Przenajświętszej, który jest centralną rzeczywistością objawienia i wiary. Podobnie czynią autorzy dokumentu Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej pod tytułem Matka Pana, który jest syntezą współczesnej mariologii. To jest dokument z 2000 roku. Autorzy tego dokumentu zachęcają do uprawiania teologii maryjnej w perspektywie trynitarnej. Szczególnie jednak akcentują, że dogmat niepokalanego poczęcia należy odczytywać w świetle zbawczej miłości Boga Trójcy. Niepokalane poczęcie Maryi było bowiem rzeczywiście owocem samej łaski, czystym darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. To słowa tego dokumentu. Cała współczesna mariologia, podkreślając ścisły związek Maryi z poszczególnymi osobami boskimi, zwraca ponadto uwagę na trynitarno-doksologiczny wymiar prawdy o niepokalanym poczęciu. Trynitarny wymiar dogmatu niepokalanego poczęcia w praktyce oznacza, że uznając tę prawdę i czcząc niepokalaną, oddajemy cześć boskiej Trójcy w jej arcydziele, jakim jest Maria Niepokalana. Kult niepokalany, o ile jest zgodny z nauką Kościoła, jest zatem jedną z najdoskonalszych form oddawania chwały Bogu w Trójcy Jedynemu. W niepokalanej, jak w zwierciadle, odbija się najwyższa świętość jedynego Boga w trzech osobach. To stwierdzenie jest bardzo ważne dla duchowości chrześcijańskiej, która w istocie jest duchowością trynitarną. Zgodnie z przekazem biblijnym, ochrzczony jest świątynią Bożą, do której przybywa Trójca Święta i w nim zamieszkuje, ożywiając i uświęcając go od wewnątrz. Świętość to wyłączna właściwość Boga, w którą z inicjatywy Boga człowiek jest włączony. Toteż świętość jest przede wszystkim owocem łaski, a nie samej tylko sprawności moralno-ascetycznej chrześcijanina. I prawda o niepokalanym poczęciu tego nas uczy. Maryja jest niepokalaną nie dlatego, że sama się taką stała, że sobie wypracowała tę łaskę, ale taką została uczyniona. Bóg uczynił ją swoim narzędziem, swoim arcydziełem, swoim mieszkaniem. Podobnie czyni z każdym wierzącym. Właśnie doskonałym przykładem tego zamieszkiwania boskiej Trójcy jest niepokalana, która od początku pozostawała w nienaruszonej komunii z Boską Trójcą. Jest ikoną Przenajświętszej Trójcy. Świętość Maryi jest nie tyle efektem, jak powiedziałem, jej kenotycznej wiary i ascezy, co przede wszystkim dziełem Trójcy stale w niej zamieszkującej. Potwierdza to Archanioł Gabriel podczas zwiastowania, nazywając ją pełną łaski. To też przykład niepokalanie poczętej pokazuje, że życie duchowe jest całkowicie darmowym owocem łaski, która działa w człowieku. W istocie życie duchowe polega na miłości, która wyraża się nie tyle w rozlicznych działaniach ascetycznych czy mnóstwie zabiegów samowychowawczych, ale w komunii z Bogiem, w partycypacji w życiu boskiej wspólnoty osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie chciałbym komentować tego, co staram się mówić w tym wykładzie syntetycznie z uwagi na ograniczenia czasowe, ale proszę pozwolić na zdanie pewnego komentarza. Mamy ciągle stare takie wyobrażenie życia duchowego, zgodnie z którym często spowiednicy, różne pobożne książki mówią w ten sposób: musisz się nawracać, muszę się nawrócić, muszę się modlić, ja się mam uświęcać, ja. Nie ja, jak pisze święty Paweł, ale łaska Boża we mnie. Trzeba odwrócić sytuację. Trzeba na nowo spojrzeć na problem życia duchowego, bo on jest dziełem łaski w nas. A przykładem tego, wzorcem, jest Maria Niepokalana. Taka zmiana akcentu wynikająca z prawdy o niepokalanym poczęciu nie zwalnia chrześcijanina z wysiłku ascetycznego, który, jak każda ofiara z samego siebie, jest wyrazem miłości. Oznacza to, że asceza chrześcijańska ma na celu nie tyle przezwyciężanie skutków grzechu dla zdobycia zbawienia, co raczej coraz pełniejsze otwieranie się na łaskę Bożą, antycypującą, uprzedzającą stan życia zbawionych w niebie. Dogmat niepokalanego poczęcia inspiruje więc nie tyle do oglądania się z żalem i smutkiem wstecz na pozostawione przez siebie ślady grzechu, co raczej inspiruje do pełnego miłości wpatrywania się w oblicze Jezusa. Do tego bowiem usilnie zachęcał święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte. Jak uczy święty Paweł, Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego i to On objawia tajemnicę Przenajświętszej Trójcy. W Niego mamy się wpatrywać, a nie oglądać się za siebie, za to, co, na to, co było złe. Kto się wstecz ogląda, a ja przykłada rękę do pługa, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Dogmat niepokalanego poczęcia przypomina więc, że nieredukowalną specyfiką życia chrześcijańskiego jest jego wymiar trynitarny. W chwili chrztu Przenajświętsza Trójca zamieszkuje w człowieku, w dnie jego duszy, stając się źródłem jego uświęcenia i prowadząc go do pełni duchowego rozwoju. Osiąga człowiek swój szczyt, przepraszam, ten rozwój osiąga swój szczyt w doświadczeniu mistycznym, które polega na partycypacji w życiu wewnątrz trynitarnym. Z tej racji możemy powiedzieć o Maryi, że jest największą mistyczką. Nie ze względu na jakieś nadzwyczajności, ale ze względu na to najściślejsze zjednoczenie z Boską Trójcą. I tu może znowu słowo komentarza. Nie wolno nam utożsamiać mistyki ze zjawiskami nadzwyczajnymi. Ktoś, kto to w ten sposób rozumie, popełnia kardynalny błąd. Powiem tylko tyle, bazując na świadectwach egzorcystów, że znacznie więcej zjawisk nadzwyczajnych mamy w przypadku opętanych w czasie egzorcyzmu niż w przypadku ludzi świętych. Druga część naszej refleksji. Chrystocentryzm niepokalanego poczęcia. Wspomniany na wstępie ósmy rozdział Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium nosi znamienny tytuł Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Tytuł ten uzasadnia, dlaczego wbrew pierwotnym zamierzeniom ojcowie soborowi nie opracowali odrębnego dokumentu poświęconego Matce Bożej, ale całą problematykę mariologiczną włączyli do eklezjologii. Otóż XIX-wieczna mariologia, mocno inspirowana duchem romantyzmu, do tego stopnia eksponowała niezwykłość Maryi, w tym także jej niepokalane poczęcie, że szczególnie w sferze pobożności ludowej zaczęto ją traktować niemal jak jedną z boskich osób Trójcy Przenajświętszej. W tym kontekście bardzo rozwinęła się idea Maryi Wszechpośredniczki Łask, jak również podnoszona współcześnie przez niektórych idea Maryi Współodkupicielki. Środowiska żarliwych czcicieli Matki Bożej zdają się zapominać, że w świetle całego objawienia biblijnego i niepodważalnej nauki Kościoła to Jezus Chrystus przez swoje misterium paschalne dokonał odkupienia człowieka. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jest więc I wsytuując Mariologię w eklezjologii Soboru Watykańskiego II, ojcowie soborowi przywrócili tę równowagę niezbędną tak dla uprawiania teologii, jak i pobożności maryjnej. Sobór przypomniał, że Chrystus jest odkupicielem świata, jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Maryja pozostaje w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Nie pomniejszając w czymkolwiek roli Maryi w zbawczym planie Boga, papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus z 1974 roku wśród zasad poprawności kultu maryjnego, to są zasady godne refleksji, podał jako pierwszą zasadę trynitarno-chrystologiczną. Tych zasad tam można znaleźć 10. Pierwsze dwie to jest zasada trynitarna i zasada chrystologiczna. Zgodnie z tą połączoną zasadą trynitarno-chrystologiczną, cytuję, w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy. Mianowicie ze względu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał ją na Matkę pod każdym względem świętą, a Duch Święty przyozdobił darami, jakich nikomu innemu nie udzieli. To 25 punkt adhortacji Marialis Cultus. Oznacza to, że wzniosła rola niepokalanej ma swoje uzasadnienie jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. Bez odniesienia do Niego Maryja i wszystko, co wiąże się z jej osobą i misją, staje się całkowicie niezrozumiałe, a nawet naiwne czy heretyckie. Przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu Bożej Rodzicielki inspiruje do jeszcze większej czci wobec Chrystusa Odkupiciela. Odnośnie do tego wspomniany papież Paweł VI stwierdza, iż z całą pewnością prawdziwa pobożność chrześcijańska nigdy nie zaprzestała uwidoczniania nierozerwalnej więzi i istotnego odniesienia Najświętszej Dziewicy do boskiego Zbawiciela. Przez całe wieki ta zasada właśnie, ta prawda, którą wyraził papież Paweł VI, znajdowała wyraz w znanym łacińskim adagium per Mariam ad Jezum. Maryja, która prowadzi do Jezusa. Do tego adagium odniósł się święty Jan Paweł II. Otóż w przemówieniu na zakończenie 20. Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego i Maryjnego, który odbywał się w połowie września 2000 roku w podrzymskim sanktuarium Divino Amore, wspomniane adagium papież uzupełnił inwersyjną jego formą, odwrócił i powiedział per Jezum ad Mariam. My mówimy per Mariam ad Jezum, a papież odwrócił tę kolejność i powiedział per Jezum ad Mariam. W pierwszej chwili to papieskie wyrażenie odebrano jako rodzaj przejęzyczenia. Po prostu papież się przejęzyczył, tak sądzą. Ale wnikliwsza refleksja doprowadziła mariologów do uznania w tej formule papieskiej cennej reguły hermeneutycznej, która uzupełnia zawartą w pierwszym wyrażeniu zasadę pośrednictwa zbawczego. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Z tym, że nie można tego samego sposobu myślenia zastosować do tej drugiej formuły, bo popadniemy w straszny błąd. Wyglądałoby na to, że Jezus pośredniczy nam w drodze do Maryi, co jest absurdem. Otóż chodzi o to w tej drugiej formule, że tajemnica Maryi w pełni odsłania się dopiero w perspektywie chrystologicznej. A więc jest to ta reguła hermeneutyczna, reguła interpretacji. Mówiąc inaczej, trzeba przejść przez zbawcze misterium Chrystusa per Jezum, aby odkryć tajemnicę Maryi ad Maria. Dopiero gdy przejdziemy przebijemy się niejako przez tajemnicę Chrystusa, zrozumiemy, jaka jest rola Maryi. Dzięki temu widzimy, jak niepojętą i niezgłębioną jest tajemnica Jezusa Chrystusa, który jako odwieczne Słowo Ojca stał się człowiekiem i zamieszkał pośród ludzi, skoro dla jej realizacji boska opatrzność dokonała tak wyjątkowego cudu w postaci niepokalanego poczęcia. Jego celowości i sensu nie da się zrozumieć inaczej, jak tylko w perspektywie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak głosi wspomniany tytuł 8 rozdziału Lumen Gentium. W tym dokumencie czytamy, że Maryja w swym niepokalanym poczęciu została odkupiona w sposób wznioślejszy ze względu na zasługi swego Syna. Toteż Kościół Święty w Maryi podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia. Można więc powiedzieć, że doktryna o niepokalanym poczęciu jest podwójnie chrystocentryczna. Z jednej bowiem strony ukazuje, iż każdy z ludzi, a więc ci, którzy byli, którzy żyją obecnie, którzy dopiero przyjdą w przyszłości, każdy jest zbawiony w Chrystusie. Z drugiej strony dogmat ten przypomina, że uprzednie i zachowawcze odkupienie Maryi jest całkowicie nadprzyrodzonym i nadzwyczajnym darem, którego trójosobowy Bóg udzielił jej jako przyszłej matce Jezusa Chrystusa. W praktyce oznacza to między innymi potrzebę istotnej zmiany w nastawieniu wewnętrznym podczas modlitwy, szczególnie modlitwy różańcowej, którą, jak sugeruje święty Jan Paweł II, należy kierować nie tyle do Maryi, co raczej z nią i tak, jak ona, modlić się do jej Syna. My przyzwyczailiśmy się mówić, pomódlmy się do Matki Bożej. Ściśle biorąc, nie jest to poprawne. My się modlimy do Chrystusa, do Boga, z Maryją, tak jak ona. Maryja nie jest, mówiąc ściśle, tym przedmiotem naszej modlitwy, celem modlitwy. Ona jest jak soczewka, jak szyba, która nie zatrzymuje światła na sobie, ale je przekazuje dalej, zabezpiecza i chroni. Na tym właśnie polega prawdziwa szkoła Maryi, do której zaproszeni są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jak na jasnogórskiej ikonie, który jest typem hodegetrii, Maryja swoją dużą postacią, przyciągając uwagę pielgrzyma, dyskretnym gestem prawej ręki wskazuje na Jezusa, tak samo w teologii, a zwłaszcza w życiu duchowym, Maryja nie przesłania sobą Zbawiciela, lecz wskazuje Go jako drogę, prawdę i życie. Nikt więc nie przychodzi do Boga Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Część trzecia. Maryja niepokalana oblubienicą Ducha Świętego. Dogmatyczna prawda o niepokalanym poczęciu pokazuje, że skoro Bóg z suwerennej inicjatywy zbawczej postanowił dla przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa uchronić Maryję od skutków grzechu prarodziców i napełnił ją łaską, to całe życie duchowe, które jest dążeniem chrześcijanina do doskonałości i świętości, nie jest, jak wspomniałem, wyłącznie efektem ascetycznych zabiegów, lecz przede wszystkim jest owocem łaski. Odnośnie do tego święty Paweł pisze, że Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania. Szczególna rola w tym dziele przypada Duchowi Świętemu, głównemu sprawcy uświęcenia człowieka. Życie duchowe, jak to wielokrotnie zaznaczał święty Jan Paweł II, jest bowiem w istocie życiem w Duchu Świętym. Jest to życie w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego, dzięki czemu, jak czytamy w encyklice Dominum et Vivificantem, dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z Duchem, który przenika głębokości Boże. W tym Świętym Duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. Te słowa z encykliki o Duchu Świętym można odnieść do niepokalanej. Jak czytamy w dokumencie papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Maryja cała święta jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela. Jest pierwszą nosicielką ducha, pneumatofora, której życie było ożywiane i kierowane przez boską pneuma. Do tego stopnia, że uważa się ją za ikonę ducha. To określenie ikona Ducha Świętego, jak również soborowe nazwanie Maryi Sacrarium Spiritus Sancti w Dolumen Gentium 53, bardzo dobrze oddaje jej mistyczny związek z trzecią osobą boską. To w Maryi Niepokalanej niejako uosabia się boska miłość, która według słów świętego papieża jest niestworzonym wzajemnym darem Ojca i Syna, a więc osobą darem, osobą miłością, miłością darem niestworzonym, czyli Duchem Świętym. To 10. punkt encykliki. Ze względu na szczególny związek z Duchem Świętym, Maryja Niepokalana w każdej epoce jest przedmiotem inspiracji i fascynacji ze strony osób, które praktycznie i teoretycznie interesują się duchowością oraz dążeniem do świętości. Dlatego jedną z cech współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich jest maryjność. Wpisuje się ona w zasadniczy cel istnienia wspólnotowych form życia w Kościele, którym wiele uwagi poświęcił wielokrotnie przywoływany tutaj święty papież Jan Paweł II. Na przykład w adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici dokonał on klasyfikacji zrzeszeń chrześcijańskich na 4 rodzaje: stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i grupy. Wytyczył też jasne kryteria oceny ich eklezjalnego charakteru, które można uznać jednocześnie za cele ich działalności. Na pierwszym miejscu tych kryteriów, czy też celów działalności, papież postawił zatroskanie o realizację powołania do świętości, które jest pierwszym i podstawowym powołaniem każdego chrześcijanina w Kościele, wynikającym ze szczególnego wszczepienia przez chrzest w Chrystusa. Zrzeszenia, a wśród nich także Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, w osobie niepokalanej znajdują wzór do naśladowania, a także źródło inspiracji w zakresie zachowywania wspomnianych tutaj kryteriów czy celów istnienia stowarzyszeń chrześcijańskich. Chodzi tutaj głównie o pierwsze i zasadnicze kryterium, jakim jest dążenie do świętości. Przypomniał o tym podstawowym kryterium i celu życia chrześcijańskiego święty Jan Paweł II w liście Novo Millennio Ine Unte, w którym wytyczył program Kościoła na trzecie tysiąclecie. Pisze tam m.in., że świętość będąca, i tu jest definicja papieska, genialna definicja papieska świętości, że świętość będąca wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego jest tą perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła. Osiąganie tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego wydaje się niemożliwe bez zaangażowanego naśladowania tej, która dzięki działaniu Ducha Świętego jest wzorem pełni życia duchowego. Więc nie można żyć życiem duchowym, nie naśladując niepokalanej. Nie tylko intelektualne, ale prawdziwie egzystencjalne przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu jako dzieł Ducha Świętego w Maryi ukazuje, prymat życia duchowego nad jakąkolwiek inną formą zaangażowania chrześcijanina. I to jest, proszę Państwa, bardzo ważna inspiracja. Na tyle oczywista, że często pomijana. A więc nie tylko intelektualne, ale prawdziwie egzystencjalne przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu jako dziełu Ducha Świętego w Maryi ukazuje prymat życia duchowego nad jakąkolwiek inną formą zaangażowania chrześcijanina. Kim byłaby Maryja bez owej zdumiewającej uległości Duchowi Świętemu? A kim może stać się chrześcijanin, jeśli osią całego jego życia nie będzie wierne wsłuchiwanie się w natchnienia parakleta, którego dar otrzymał we chrzcie świętym i w bierzmowaniu? No, odpowiedź jest oczywista. Ponadto wpatrywanie się w tajemnicę niepokalanego poczęcia musi doprowadzić do odkrycia, że życie duchowe jako praktyczna aktualizacja powołania do świętości to właśnie dzieło Ducha Świętego w człowieku uszczonym. Zdaje się o tym zapominać cała współczesna literatura pobożna, której mamy mnóstwo w księgarniach, niestety zdominowana przez wielopostaciową psychologię. Już nie wspomnę o tym, że zwłaszcza w krajach Zachodu, łącznie z Ameryką, tak zwane centra duchowości to tak naprawdę gabinety psychoterapeutyczne. No jak ktoś idzie do psychoterapeuty, no to jest obciach, nie? Ale jak idzie do centrum duchowości, to coś znaczy. Apostoł narodu w liście do Rzymian pisze: podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Te zdania mogą nam posłużyć za klucz do zrozumienia niedoścignionej głębi życia duchowego Maryi Niepokalanej. Skoro bowiem została napełniona Duchem Świętym, to w tymże duchu i dzięki jego asystencji modli się ona w sposób nieosiągalny dla grzesznika. Niemniej jednak, właśnie ze względu na szczególną uległość względem trzeciej osoby boskiej, niepokalana jest w przedziwny sposób wprowadzona w dialog wewnątrz trynitarny, który stanowi istotę, źródło i szczyt chrześcijańskiej modlitwy. Czwarta część, niepokalane poczęcie, a tajemnica i misja Kościoła. Cytowany dokument Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej stwierdza, że Matka Pana jest czynnie obecna w wydarzeniach, w których Kościół nieustannie się formuje. Jest to proces tak głęboki, że nadprzyrodzone zarysy Kościoła są już antycypowane w obliczu Maryi z Nazaretu. Dotyczy to zwłaszcza misterium niepokalanego poczęcia, które ma charakter funkcjonalny i dynamiczny. Oznacza to, że jest ona, Maryja Niepokalana, że jest cała święta od chwili swego zaistnienia, zarówno ze względu na swego Syna, jak i na całą ludzkość, która ma być przez Niego zbawiona. Nie można zatem odłączać przywileju niepokalanego poczęcia Maryi od jej misji. Nie można się zatrzymać tylko na samym fakcie Maryja Niepokalana. Ale pytanie, po co ona jest niepokalana? Dla jakiej racji została tak wyróżniona? Ustrzeżenie od skutków grzechu pierworodnego, czyli w pozytywnym wymiarze tego przywileju, napełnienie łaską, zostało jej udzielone ze względu na jej macierzyństwo. W kaznodziejstwie i prywatnej pobożności maryjnej, nierzadko nacechowanej uczuciową i estetyczno-etyczną fascynacją Matką Bożą, nie można zapominać, że przywilej niepokalanego poczęcia nie został jej dany jedynie dla osobistego piękna i doskonałości, ale dla spełniania zbawczej misji wobec ludzkości, którą obecnie kontynuuje Kościół Święty. Ten funkcjonalny charakter przywileju niepokalanego poczęcia potwierdza Archanioł Gabriel podczas zwiastowania, gdy po pozdrowieniu Maryi specyficznym imieniem łaski pełna, powierza jej misję, dla której została ona stworzona, mówiąc: oto poczniesz i porodzisz syna. Tytuł łaski pełna podporządkowany jest misji macierzyńskiej. Dlatego osoba Maryi niepokalanie poczętej powinna być ujmowana w perspektywie jej współpracy w dziele odkupienia. Wypada zatem raz jeszcze przywołać soborowe wyrażenie z Konstytucji Lumen Gentium o Maryi obecnej w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Skoro dzięki uległości Duchowi Świętemu i jego dziełu w niej była ona całkowicie oddana Chrystusowi, to tym samym oddana jest Kościołowi, dając ciało odwiecznemu Słowu, a więc stając się Matką Bożą. Maryja Niepokalana nie przestaje być matką mistycznego ciała Chrystusa, więc matką Kościoła. Tę prawdę żywą wśród chrześcijan praktycznie od dnia Pięćdziesiątnicy uroczyście ogłosił na zakończenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI. Natomiast jego następca, święty Jan Paweł II, we wstępie do encykliki Redemptoris Mater napisał, że Kościół w liturgii pozdrawia Maryję z Nazaretu jako swój początek, gdyż w niepokalanym poczęciu widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej przewidzianej dla najszlachetniejszego z jej członków, a nade wszystko, ponieważ we wcieleniu spotyka nierozłącznie zjednoczonych Chrystusa i Maryję, tego, który jest jego Panem i głową i tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat nowego przymierza, jest jego prawzorem jako oblubienicy i matki. Na uwagę zasługuje ostatnie zdanie z encykliki Redemptoris Mater, mówiące o tym, że Maryja Niepokalana jest prawzorem Kościoła jako oblubienicy i matki. To jest bardzo inspirujące stwierdzenie, które najprościej można wyrazić w ten sposób, że jak ona całkowicie jest oddana Chrystusowi w jej dziewiczym i zarazem oblubieńczym darze, tak Kościół Święty jako wspólnota wierzących i lud Boży, naśladując Maryję, całkowicie powierza się Chrystusowi. Jest jego oblubienicą. Lepiej to widać, gdy uwzględni się pierwotny hebrajski termin kahal lub grecki eklezja, czy łaciński także eklezja, oznaczające kościół, które w odróżnieniu od języka polskiego mają żeńską formę rzeczownika. Po polsku kościół jest rodzaju męskiego, więc jak mówimy, że kościół jest oblubienicą, no to nam to trochę zgrzyta, już nie mówiąc o tym, że ktoś może mieć złe skojarzenia. Podobnie jeśli chodzi o macierzyństwo Maryi, Kościół dostrzega w nim wzór zatroskania o swe duchowe dzieci. Im bardziej naśladuje Maryję jako matkę, tym bardziej Kościół sam staje się matką. Tę prawdę wyraża starożytne adagium Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Dzięki słudze Bożemu księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, założycielowi ruchu Światło Życie, w ostatnich dziesięcioleciach to właśnie starochrześcijańskie hasło Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater stało się znane i dość popularne w Polsce i chyba też przynajmniej w Europie. Bardzo dobrze oddaje ono naturę Kościoła jako środowiska uświęcenia i zbawienia. Niemożliwą jest bowiem rzeczą, aby prawdziwy czciciel niepokalanej skupiał się wyłącznie na niej samej i własnym życiu duchowym, a nie interesował się losem współbraci w wierze. Wprost przeciwnie. Dawniejsza i współczesna hagiografia dowodzi, że najwięksi ludzie Kościoła i najbardziej zaangażowani apostołowie to gorliwi czciciele Matki Bożej Niepokalanej. Za przykład wystarczy przywołać błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, świętego Maksymiliana Marię Kolbego, sługę Bożego kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, czy świętego Jana Pawła II. Przywilej niepokalanego poczęcia skutkuje w Maryi postawą służebną. Swoją tożsamość wyraziła w chwili zwiastowania, mówiąc: oto ja, służebnica pańska. A następnie podejmując prace służebne wobec swojej krewnej Elżbiety, czy też podejmując posługiwanie na weselu w Kanie Galilejskiej, pomimo otrzymanej godności Matki Bożej i Królowej, Matki Króla Wszechświata. Maryja mogła w tym momencie powiedzieć: sorry, ale ja już się do takich rzeczy nie nadaję. Wprost przeciwnie, z pośpiechem udaje się, by służyć. Naśladowanie niepokalanej w jej pokornej postawie służebnicy ma niezwykle doniosłe znaczenie dla budowania jedności Kościoła. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie ewangelizacyjną misję Maryi. Ta misja ewangelizacyjna Maryi nie ogranicza się do wzorczości opartej na przywołanych w Biblii przesłankach. Maryja jest matką Słowa Wcielonego. Maryja słucha Słowa Bożego i, jak pisze święty Łukasz, zachowuje, dwukrotnie przynajmniej zaznacza, że Maryja wszystkie te sprawy zachowuje i rozważa w swoim sercu. A więc przyjmuje postawę tej, która ewangelizuje. By ewangelizować, trzeba najpierw Słowo Boże przyjąć i pozwolić, aby ono zakorzeniło się w nas. Ewangelizacyjna misja Maryi nie ogranicza się do wzorczości opartej właśnie na przesłankach biblijnych. W historii Kościoła, szczególnie w ostatnich dwóch stuleciach, w licznych swoich zjawieniach Maryja wielokrotnie wzywa do nawrócenia i modlitwy. Znaczące jest to, że niemal we wszystkich tych zjawieniach Maryja występuje jako niepokalane poczęcie lub po prostu niepokalana. Mając zatem na względzie biblijne i historyczne zaangażowanie Maryi w przekazywanie dobrej nowiny swego Syna, święty Jan Paweł II nazwał ją gwiazdą nowej ewangelizacji. I to jest ta szczególna misja Maryi w Kościele, która dla nas jest niezwykle inspirująca. Czciciel Maryi Niepokalanej to jest ten, który naśladuje ją w tej misji służebnej wobec Kościoła, w misji ewangelizacyjnej. I ostatnia część, jeszcze nadużyję Państwa cierpliwości, niepokalana obrazem nowego człowieka. Przed laty papież Paweł VI zwrócił uwagę, że w mariologii można podążać dwiema drogami. Pierwszą jest droga prawdy, via veritatis, to znaczy refleksja historyczna, biblijna i teologiczna, ukazująca Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, i tę drogę podejmują na ogół teologowie. Drugą drogą jest droga piękna, via pulchritudinis, przystępna dla wszystkich. Podążają nią raczej ludzie prości, choć ostatnio na niej pojawia się coraz więcej uczonych. Dogmat niepokalanego poczęcia jest ulubionym przedmiotem zarówno pogłębionej refleksji teologicznej, a więc tej via veritatis, jak i zachwytu i kontemplacji, via pulchritudinis. Szczególnie to drugie podejście do tajemnicy Maryi odsłania fundamentalną prawdę o człowieku i jego egzystencji. Aby to wyjaśnić, trzeba przywołać słynne zdanie świętego Jana Pawła II z jego programowej encykliki Redemptor Hominis. Otóż za Soborem Watykańskim II papież uczy, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Oznacza to, że Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i dzięki temu człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Zawarta w tych słowach antropologia chrystologiczna jest niezwykle inspirująca. Pozwala bowiem w życiu chrześcijańskim szerzej uwzględnić cały tak zwany doczesny wymiar egzystencji. A więc na przykład wartość cielesności i płciowości, pracy zawodowej, zaangażowania społeczno-politycznego itd. Te obszary w tradycyjnej ascetyce były raczej eliminowane i traktowane jako przeszkody życia duchowego. Współcześnie widzi się to zupełnie inaczej. W tej perspektywie prawda o niepokalanym poczęciu wnosi cenne treści tzw. protologiczne, czyli dotyczące początków człowieka, dotychczas nie zawsze dostatecznie zauważane i doceniane. Współczesny teolog jezuicki Karl Rahner uważa, że właśnie protologiczna prawda maryjna omawia coś więcej niż tylko doktrynę mariologiczną. W tajemnicy niepokalanego poczęcia należy dostrzegać ustanowioną przez Boga regułę antropologiczną, która jest jakby oknem na misterium człowieka. Otóż Maryja uchroniona od skutków grzechu rajskiego odsłania w sobie całe pierwotne piękno człowieczeństwa, jakie od początku było zamierzone i chciane przez Stwórcę. Jest w pełnym tego słowa znaczeniu nowym człowiekiem, a zatem pełnia łaski udzielona Maryi w chwili jej poczęcia wskazuje na optymistyczną wizję człowieka, który zaczyna istnieć nie w mrokach grzesznego buntu wobec Stwórcy, ale w blasku usynowienia w Synu. Oznacza to, że choć Maryja stanowi wyjątek, to jednak w niej odsłania się pierwotny zamysł Stwórcy po to, aby każdy człowiek miał pełny udział w życiu Bożym. Misterium niepokalanego poczęcia słusznie więc kojarzy się z początkiem stworzenia świata, kiedy Duch Boży, unosząc się nad bezmiarem wód, wprowadzał ład i piękno. Święty Jan Paweł II wprost stwierdza, że w tajemnicy poczęcia Maryi narodziny z człowieka zbiegają się z odrodzeniem z ducha, a ludzkość powraca do początków stworzenia. Ten sam Duch Boży, który porządkował stwarzany świat, był obecny w momencie zaistnienia Maryi jako ten, który uświęcając i napełniając łaską, uczynił ją pierwszą uczestniczką Chrystusowego odkupienia, które w wymiarze ziemskiego czasu miało dokonać się dopiero kilkadziesiąt lat później. Ale tu nie możemy stosować kategorii czasu ziemskiego do wydarzeń zbawczych. W Biblii bowiem funkcjonuje tak zwany czas kairos, podczas gdy w naszej egzystencji na ogół dominuje wymiar czasu nazywany chronos. Można więc powiedzieć, że niepokalana jest ukonkretnieniem owego obrazu i podobieństwa Bożego, który ma swoją pełnię w Chrystusie, a tym samym jest modelem odkupienia człowieka, jakiego Chrystus dokonał przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Z uwagi na harmonię wewnętrzną i osobowe piękno niepokalanej, które są efektem uświęcającego działania Ducha Świętego, antycypuje stan człowieka po zmartwychwstaniu w niebie. Zrozumiałe jest więc, dlaczego w konsekwencji ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu po niespełna 100 latach Kościół ogłosił kolejny dogmat maryjny o jej wniebowzięciu z duszą i ciałem. Uczynił to, jak wiemy, papież Pius XII w uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku, wydając bullę pod tytułem Munificentissimus Deus. Ta data, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, jako data ogłoszenia dogmatu w niebowzięciu, też nie jest przypadkiem. Protologiczną treść dogmatu o niepokalanym poczęciu należy więc odczytywać w kluczu paschalnym. Ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia praktyki życia chrześcijańskiego, zwłaszcza wśród czcicieli dziewicy z Nazaretu. Wśród implikacji, jakie w związku z tym się nasuwają, na uwagę zasługuje to, że piękno Maryi Niepokalanej skłania do definitywnego odejścia od mentalności jansenistycznej, która wciąż niestety mocno pokutuje w naszej pobożności chrześcijańskiej. Cechą tej mentalności jansenistycznej, to jest XVII-XVIII wiek, jest pesymistyczne podejście do ludzkiego losu jako niemal wyłącznie zdominowanego przez zło i grzech. Wobec tego cieszenie się życiem, śmiech, radość, zachwyt pięknem ludzkiego ciała, używanie godziwej przyjemności i temu podobne rzeczy wydają się niestosowne. Stereotyp tak zwanego gorliwego chrześcijanina, a już gorliwego czciciela Matki Bożej, z zasady kojarzy się z posępną twarzą i jakąś formą moralnej autoagresji stosowanej w myśl nazbyt literalnie pojętych ewangelicznych zaleceń, że kto chce zachować swoje życie, straci je. Więc trzeba się katować, bo to jest wtedy pobożne. Tymczasem integralne piękno niepokalanej każe widzieć w człowieku szczęśliwe i wdzięczne wobec Stwórcy dziecko Boże, które znacznie więcej uwagi i troski przywiązuje do miłowania Boga i do wiernego służenia Mu, aniżeli do tropienia grzechu i walki ze złem. Nie oznacza to jednak lekceważenia niebezpieczeństwa zła i grzechu, lecz przywrócenie właściwej relacji między tym, co jest środkiem, a tym, co jest celem. Celem bowiem życia chrześcijańskiego na wzór niepokalanej jest przede wszystkim, by miłować tak, jak ona miłowała Boga i być Mu wiernym. To zaś wymaga stosowania odpowiednich środków ascetycznych, wśród których bardzo ważnym jest wolność od grzechu. Natomiast pomylenie środka z celem nieuchronnie prowadzi do bigoterii, a nawet religijnego fanatyzmu czy fundamentalizmu. Autentyczny kult niepokalanej chroni więc przed tego rodzaju wynaturzeniem, ukazując piękno człowieka i jego egzystencji takiej, jaką od początku Stwórca zamierzał obdarzyć i jaką do chwili upadku cieszyli się prarodzice. I słowo podsumowania. Jak widać, misterium niepokalanego poczęcia pozostaje w ścisłym związku z najważniejszymi prawdami wiary chrześcijańskiej. W ich perspektywie też ta prawda staje się bardziej zrozumiała. Jednocześnie w tajemnicy niepokalanego poczęcia, jak w soczewce lub w zwierciadle, odbija się całe bogactwo chrześcijańskiego życia duchowego. Przede wszystkim niepokalane poczęcie skierowuje uwagę wierzącego na Trójcę Przenajświętszą, źródło życia i łaski. Niepokalane jest arcydziełem i zwierciadłem, w którym odbija się najwyższa świętość i miłość, harmonia i piękno. Nie można jednak zapominać, że samo zwierciadło, choćby było zrobione z najcenniejszego kryształu, niewiele znaczy, gdy nie odbija obrazu, albo odbija krzywo, fałszuje ten obraz. Takim obrazem Boga niewidzialnego jest jej Syn Jezus Chrystus. Zgodnie ze wskazaniami Pawła VI, niebawem beatyfikowanego, z adhortacji Marialis Cultus, nie można więc przeceniać kultu niepokalanej, zapominając zarazem o czci dla Najświętszej Trójcy, a zwłaszcza zapominając o centralnej w dziejach zbawienia roli Syna Bożego. Na kartach Biblii Maryja nigdy sobą nie przesłania Jezusa, ale zawsze pozostaje w Jego cieniu, jakby w tłumie otaczających Go ludzi. Nie mamy więc prawa w imię pobożnej gorliwości naruszać i zmieniać tego porządku i poprawiać Biblii, eksponując Maryję przed Jezusa. Cześć dla niepokalanej inspiruje chrześcijan do zauważenia i docenienia uświęcającej roli Ducha Świętego, jak również większej uległości względem Niego. Dziewicza i zarazem macierzyńska integralność niepokalanej, owocująca niezrównanym pięknem, to Jego dzieło w niej. Maryja swoim fiat bez żadnego uszczerbku przyjęła nie tylko dary Ducha Świętego, ale Jego samego jako osobowy dar. Jednak przyjęła go nie dla siebie, ale dla dobra wszystkich ludzi. Z tej racji jest ona pierwszą i największą charyzmatyczką, a zarazem niedoścignionym wzorem dla wszystkich zaangażowanych w dziele odnowy duchowej Kościoła poprzez zrzeszenia. Ponadto jeśli niepokalana jest mistrzynią modlitwy, osiągającą szczyty mistycyzmu, to dlatego, że w niej i przez nią działa Duch Święty. Ta sama trzecia osoba boska według nauki Soboru Watykańskiego II jest zasadą życia Kościoła i pełni w nim funkcję podobną do duszy w ludzkim ciele. Wobec tego kontemplowanie niepokalanego poczęcia prowadzi wierzących do odkrywania Kościoła jako mysterium, communio i missio. Toteż im bardziej czcimy niepokalaną, tym bardziej żyjemy życiem Kościoła i uczestniczymy w jego posłannictwie. Niepokalana, choć jest najwspanialszym dziełem Boskiej Trójcy, to nigdy nie przestała być człowiekiem, jedną z nas. Ona wraz z nami, z całym Kościołem, idzie na przodzie w pielgrzymce wiary, jak pisze Jan Paweł II. Doznawszy kenozy wiary, czyli tej ciemności wiary pod krzyżem, jest nie tylko wzorem wiary w Nowym Testamencie, tak jak Abraham był wzorem wiary w Starym Testamencie, lecz odsłania w sobie całe piękno człowieczeństwa. Tego piękna Bóg chciał dla siebie i dla swego wcielonego Syna. Pragnie go także dla nas w wieczności. Niepokalana jest zatem zwiastunem powszechnego zmartwychwstania, do którego wszyscy zostali powołani. Mając taką perspektywę, chrześcijanin, choć doznaje trudu ziemskiej egzystencji, napełniony jest nadzieją i radością. W tym sensie niepokalana jest przyczyną naszej radości, jak to wyznajemy w litanii loretańskiej. Na koniec więc wypada powtórzyć za świętym Janem Pawłem II, dla którego niepokalane poczęcie było źródłem cennych inspiracji dla życia duchowego, dla jego biskupiej posługi i nauczania, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej.